Tym razem w Radiowej Akademii Filmowej pozycja wyjątkowa, bo nie film, a serial.
Ale za to jaki serial, jak bardzo kultowy.
Legendarny, który myślę, że sporo wstrząsów wywołał w społeczeństwie, ale o tym opowiemy za chwilę.
Stawka większa niż życie. Chyba, no nie wiem, czy nie najpopularniejszy polski serial z tej właśnie dekady lat 60. Może obok Czterech Pancernych.
Tak, myślę, że obok Czterech Pancernych, tak. Jeden z takich na pewno najlepiej zapamiętanych i najbardziej kochanych.
I najbardziej też zakorzenionych w tym naszym codziennym życiu, bo przecież te cytaty ze stawki większej niż życie to takie nie ze mną te numery Brunner na przykład, no to jest oczywiście słowa, to są zdania, których używamy na co dzień. Nie, a to jest chyba miara właśnie kultowości serialu i tutaj
jak
rzeczywiście tak jest. To, co mnie zaskoczyło, bo no, oczywiście znałem ten serial jakoś tak pobieżnie przez całe życie, bo on leci w telewizji nieustannie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to to, że jak się zagłębiłem w historię w ogóle tego serialu, to okazało się, że to jest tylko 18 odcinków.
Że to tak, nie jest ja też miałam wrażenie, że to jest serial, który ma jakieś 3 sezony po 15 odcinków co najmniej.
Tak, co najmniej jak Rancho, prawda?
Tak, bo ja też nigdy nie miałam przyjemności tak usiąść i obejrzeć pełny sezon od początku do końca. Ten serial, tak jak mówisz, gdzieś tam na różnych etapach życia się przewijał i towarzyszył mi w takim sensie, że po prostu wiedziałam, że on istnieje i wiedziałam, że jest ważnym serialem, bo rzeczywiście jest, myślę, że jednym z najczęściej powtarzanych seriali w telewizji. Myślę, że to spokojnie.
Obok
Czterech Pancernych, myślę, że nawet te pozostałe seriale, które też zrobiły dużą karierę, będziemy o Kolumbach też rozmawiać, nie są aż tak ważne w historii polskiego serialu, jak właśnie Stawka większa niż życie, która swoją drogą wzięła się z teatru.
Tak, wzięła się z teatru, telewizji, a w ogóle wcześniej to wzięła się z filmu radzieckiego. Dlatego, że, a nawet jeszcze wcześniej to z książki autora pochodzenia ukraińskiego, który nazywał się Jurij Dold Michajtyk, chyba tak. Nazwa, czy nazwisko może nie jest zbyt znane, bo rzeczywiście jest to autor no, głównie znany właśnie z tego, że napisał ten pierwowzór, daleki, daleki pierwowzór właśnie Stawki większej niż życie. Powstała książka, później zaadaptowana na film radziecki, a potem na fali popularności tego filmu radzieckiego, który był popularny może nie u nas, ale właśnie w ZSRR, zlecono Januszowi Morgensternowi właśnie nakręcenie adaptacji, ale teatralnej, w teatrze telewizji i zdaje się, że wyreżyserował ją w dużej mierze Andrzej Konic.
Tak.
Właśnie nie Morgenstern, tylko Andrzej Konic.
To była
Konic.
Taka współpraca reżyserska właśnie tych dwóch twórców, co mnie zaskoczyło, bo nie sądziłam, że Morgenstern jest takim reżyserem, który może
się podzielić.
Tak.
Rzeczywiście tak jest, ale wydaje mi się, że właśnie to, że Andrzej Konic chyba też bardziej związany z teatrem, wyreżyserował te spektakle telewizyjne, bo to też był w ogóle serial teatralny. Tam było kilka, zdaje się, odcinków tego spektaklu, jeśli
tak,
dobrze kojarzę.
Tak, i on był w ogóle emitowany na żywo. To nie był nagrany serial teatralny, tylko to w czasie rzeczywistym było transmitowane.
Tak, w ogóle wtedy jeszcze
w telewizji,
telewizji był na żywo.
Kiedy były jakieś pomyłki, no to to wszystko było. Nie wiem, czy widziałeś, dotarłeś do tej informacji, gdzie jeden z aktorów się pomylił i powiedział, że nie będzie leżał do strzelającego. Więc takie pomyłki były. To chyba był nawet pierwszy odcinek. Takie pomyłki były i one zostały zachowane, więc to też taki urok właśnie tego, że to było wszystko prawdziwe i to było tu i teraz.
No rzeczywiście, teatr żywy. Do mnie dotarły natomiast zdjęcia bardzo ciekawe właśnie z tego spektaklu, teatru, telewizji, w którym zupełnie inaczej jakoś tak wygląda cała ta scenografia. No to jest oczywiście jasne, no jest to teatr, ale myślę, że dobrze, że został to, że ta historia, czy ten pomysł w ogóle został zaadaptowany na film, dlatego że te zdjęcia, które widziałem, były dość takie
skromne.
Skromne, trochę siermiężne, takie nieprzyjazne dla współczesnego widza.
No ale i to jest taka historia, która zasługuje na taką ekranizację z rozmachem jednak.
No właśnie, a teatr jednak no, ma pewne ograniczenia, których z kolei serial telewizyjny już nie ma. Więc dobrze, że tak się stało, że Janusz Kuba Morgenstern wziął się właśnie za serial telewizyjny, na fali też zresztą na popularności tego spektaklu. No i tak powstało te 18 odcinków. Scenariusz do tego i spektaklu, i do serialu napisali Zbigniew Safian i Andrzej Szypulski. dwaj literaci, którzy jednak połączyli swoje siły i wystąpili jako jeden człowiek pod pseudonimem Andrzej Zbych. Tak.
Czyli tutaj duety i scenariuszowe duety i reżyserskie duety, które właśnie się pojawiły jako taki serial kompletny.
Tak, no zastanawiałem się w zasadzie, dlaczego oni tak zrobili, że się po pierwsze ukryli pod pseudonimem, a po drugie w ogóle złączyli w jedną postać, ale myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest też historia, jak Stanisław Mikulski otrzymał tę rolę. Mianowicie rolę Hansa Klossa początkowo proponowano Andrzejowi Majowi, który był aktorem teatralnym.
No ale i Ignacego Golewski też był brany pod uwagę. Nawet takim mocnym kandydatem. Mhm.
No, Andrzej Maj na przykład odmówił dlatego, że to trochę było wstyd wtedy grać w serialach dla aktora teatralnego. I może właśnie ci literaci też troszkę się wstydzili, że piszą scenariusz do serialu.
Być może, tak, być może.
A co z tym Ignacym? Dlaczego on się nie zdecydował?
Nie wiem, dlaczego się nie zdecydował. Nie wiem, czy to było tak, że on się nie zdecydował, czy to ostatecznie nie Morgenstern nie podjął takiej decyzji, że jednak Mikulski się sprawdzi lepiej. Myślę, że to mogło być tak. Czy to rzeczywiście była ta jego reżyserska ręka i reżyserska wyjątkowa intuicja. No i ostatecznie skończyło się właśnie tak, że to Mikulski tę rolę dostał. On też miał świetne do tej roli warunki, miał doświadczenie wojskowe, więc jak sam opowiadał o tym, że wiedział, jak żołnierz ma się zachowywać, wiedział, jak żołnierz ma być ubrany, że musi być dopięty na każdy guziczek. Miał gdzieś właśnie taki dryg wojskowy, i myślę, że to mu pozwoliło się tak wspaniale w tej roli odnaleźć.
On też występował wielokrotnie w mundurach w różnych filmach.
Tak.
Więc ten wizerunek jego jako wojskowego też myślę, że był dość wtedy zakorzeniony w widzach. No nie był może jeszcze wtedy taką gwiazdą jak postawce większej niż życie, ale jednak był
no
już
tak, to stawka była tak. Ale właśnie wiesz, teraz ten mundur, o którym wspomniałeś, czytałam gdzieś, że właśnie Morgenstern zobaczył go w mundurze w jakiejś wcześniejszej roli. Czy w filmie jakimś wcześniejszym, nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale tak, była jakaś taka historia, że to właśnie Morgenstern go w mundurze zobaczył i chyba wtedy uznał, że byłby jednak lepszym kandydatem, tak.
No i chyba wybór był trafny, dlatego że Stanisław Mikulski jest absolutnie posągowy w tej roli Hansa Klossa.
On z tej roli trochę nie wyszedł, no.
Ale nie wiem, czy on chciał wychodzić. Ja pamiętam takie już po latach gdzieś ich wspólne z Emilem Karewiczem, który grał oczywiście Brunera, tak. Gdzieś ich wspólne wystąpienie na jakimś festiwalu, gdzie się wcielali właśnie znowu właśnie Hansa Klossa i Brunera i odbyli ten swój słynny właśnie dialog z Nie ze mną takie numery, czy też w oryginale sztuczki, bo to też jest trochę taki efekt Mandeli, że wszystkim się wydaje, że to było Nie ze mną takie numery, a tam taki nie padał cytat. Więc oni na tym festiwalu odegrali tę rolę ponownie i często do tego też wracali. No, trudno nie wracać do tak kultowej roli. Przy czym wydaje mi się, że nie narzekali chyba na to, na tą szufladkę, bo jednak była to szufladka. Ale poradzili sobie z tą sławą.
Poradzili sobie z tą sławą, tak. No i też to, jak właśnie ten serial i te role oddziaływały na społeczeństwo, to jest bardzo ciekawe, bo też nie wiem, czy wiesz, że przed emisją ostatniego odcinka spektaklu jeszcze, nie serialu, widzowie otrzymali taką informację, że Hans Kloss zginie w tym ostatnim odcinku. No i telewizja podobno została zasypana wręcz listami z prośbami o to, żeby jednak zmienić ten scenariusz i jednak tego nie robić. Mało tego, ówczesny dyrektor telewizji, czyli Włodzimierz Sokorski, chciał kandydować do Sejmu, był wtedy na Śląsku. I robotnicy, z którymi się spotkał, powiedzieli mu, że jeżeli Kloss zginie, no to on nie otrzyma ich głosu.
Ciekawe, czy to wpłynęło na scenariusz.
Widzisz? Nie wiem w jakim stopniu, ale takie anegdoty pokazują, jak bardzo ten serial był ważny dla społeczeństwa wtedy.
No ja myślę, że Hans Kloss był naszym polskim Jamesem Bondem. I to
jak
jest
najbardziej, tak, ale nie tylko naszym, bo ten serial to jest też międzynarodowy sukces.
On nawet był pokazywany w Mongolii. W Albanii, w Mongolii,
Australii,
w Australii.
W Japonii, tak.
Dokładnie.
Północna miała swój odpowiednik też.
I to jest bardzo ciekawe w ogóle, jak ten serial przecież na w sumie polskim, no może nie tak do końca polskim, ale jednak rozpromowany jako ten polski pomysł, powędrował w świat. Podobnie jak Czterej Pancerni, którzy byli też pokazywani między innymi w ZSRR i nawet mieli swoje wersje piosenek tych czołówkowych. To też bardzo ciekawe. No, serial kultowy, tak jak powiedzieliśmy. Ale powiedzmy w ogóle, o czym ten serial jest.
No
bo
tak,
ten pomysł, na którym opiera się cała ta fabuła, jest no wyjątkowy. Mamy po prostu człowieka, który ucieka z więzienia i okazuje się, że jest no, idealnie podobny, taki sam jak oficer niemiecki, ważny oficer niemiecki, który akurat jest w niewoli radzieckiej. No więc rodzi się pomysł, żeby on się za niego no, przebrał, ale oczywiście też przede wszystkim ukradł mu tożsamość, poznał jego całą historię życia i tak dalej. No i wszedł w jego rolę, aby infiltrować te niemieckie, prawda, struktury oficerskie.
Tak. I trzeba przyznać, że ten pomysł, tak jak mówisz, wyjątkowy, ale i poprowadzony reżysersko wspaniale, bo naprawdę ten pierwszy odcinek, kiedy poznajemy tego bohatera, tam są takie sceny, które naprawdę trzymają w napięciu, no nawet z tej dzisiejszej perspektywy.
Oj, zdecydowanie w ogóle to, w jaki sposób ta fabuła w tym pierwszym nawet odcinku się rozwija i jak w zasadzie ten twist, który się pojawia w tym pierwszym odcinku, uwiarygadnia tego Hansa Klossa w tej roli. Nie wiem, czy możemy zdradzać. W sumie to jest pierwszy odcinek.
Myślę, że możemy zdradzać.
No bo rzeczywiście jest tak, że to jest bardzo skomplikowane, więc się postaram teraz to jakoś przybliżyć w miarę jasno, że po raz pierwszy właśnie Hans Kloss zostaje zdekonspirowany. To znaczy Niemcy dowiadują się, że rzeczywiście jest to ktoś podstawiony, więc w tym momencie ucieka z więzienia ten niby prawdziwy Hans Kloss, który w międzyczasie zostaje zamieniony na tego Polaka, który uciekł wcześniej z więzienia. I po raz drugi jest właśnie stawiany w tej roli Hansa Klossa, tak. I tym razem jest to już wszystko wiarygodne, no bo oczywiście tamten siedział w więzieniu przez cały czas.
To jest taka podwójna intryga, gdzie naprawdę trzeba było uważnie oglądać ten serial, no, żeby dokładnie się w tym nie zgubić, tak. No i właśnie te sceny sprawdzania tej autentyczności Klossa, tego już niby, rzekomo prawdziwego,
tak,
który w tym więzieniu był, scena spotkania ze stryjem, czy grafolog, który bada jego pismo.
I ta pokerowa twarz, kiedy tam odczytują wynik właśnie tej analizy.
No to jest naprawdę fenomenalne.
Fenomenalne jest też to, jak te siatki wywiadowcze, radzieckie wtedy, jakby jak one działały. To znaczy, no nie wiem, na ile jest to oczywiście wzorowane na stanie faktycznym, natomiast w tym serialu jest to pokazane tak, że no nie ma takiej sprawy, której by wywiad nie był w stanie załatwić. No nawet tego grafologa, który był przecież zaufanym niemieckim współpracownikiem, nie byli w stanie w jakiś sposób czy to przekonać, czy nie wiem, zaszantażować, żeby jednak potwierdził, że to są dwie różne osoby.
Tak.
Ten, który się podszywał i ten, który jest prawdziwym, mimo tego, że jednak jest to ta sama osoba. Więc niesamowita sprawa. Potem rzeczywiście w kolejnych odcinkach Hans Kloss po prostu rozwiązuje różne kolejne wyzwania. Pojawiają się różne też kolejne wyzwania na jego drodze. Oczywiście tam te intrygi związane z tym, że no jednak nie jest Hansem Klossem, gdzieś tam się pojawiają. Jest Brunner, który oczywiście gdzieś tam cały czas
ciągle mu wchodzi w drogę. Tak. Brunner też, tutaj się zatrzymam na chwilę, bo to też nie była postać pomyślana jako postać równorzędna Klossowi. Mhm. To też był epizod i Karewicz po prostu się w tej roli sprawdził. No i to sprawiło, że ta postać jego została rozwinięta i bardzo dobrze, bo myślę, że ten serial bez właśnie takiej przewagi, może nie przewagi, ale właśnie takiej walki tych dwóch sił, no nie robiłby aż takiego wrażenia, nie byłby tak dynamiczny, jak jest.
To prawda, no bo mamy tutaj w zasadzie dobry charakter i zły charakter.
Tak.
I na tej walce takiej, na tej konkurencji też to się wszystko opiera. I to jest bardzo ciekawe. No, Emil Karewicz też został wypromowany przez tę rolę. Ja pamiętam taką scenę, jak rozpętałem II wojnę światową, gdzie Emil Karewicz przesłuchuje oczywiście Franka Dolasa. To jest ta słynna scena z Grzegorzem Brzęczyszczykiewiczem. No i tam też znowu wciela się w tę swoją archetypiczną postać Brunera, więc tak samo też chyba nie uciekał od tej sławy, którą ten serial wywołał, a wręcz przeciwnie nawiązywał do tej kultowości. Pamiętam też, jak Stanisław Mikulski zmarł w 2014 roku, to też była informacja, która jakoś tak zmroziła opinię publiczną i mówiono wtedy właśnie takie słynne zdanie, że J23 przestał nadawać.
Mhm.
Bo oczywiście J23 to był kryptonim tego Polaka, który się pod Hansa Klossa podszywał. Więc no absolutnie kultowy serial.
Kultowy serial, kultowe postaci, no ale i fantastyczna obsada, ale też tak sobie myślę, że ten serial był tak dobry i tak dobrze odebrany, ale i tak dobrze się zestarzał. Dzięki właśnie tej realizacji, bo tak sobie myślę o tych scenach, właśnie nawet ten pierwszy odcinek, który jest taki pełen napięcia, kiedy mamy scenę z tymi kobietami, gdzie jedna jedzie samochodem, narzeczona Klosa, jedzie samochodem i widzi go na ulicy z inną dziewczyną, czyli to właśnie jest ta scena, przez którą Klos wpadł. Jaki tam jest dynamiczny montaż z tego samochodu, jakie to jest wszystko takie żywe i takie naprawdę pełne takiego no stresu, napięcia, takiego, wiesz, bycia ciągle uważnym na to, co się wydarzy, czy on zostanie zdekonspirowany, czy jednak ucieknie. Naprawdę serial uważam, że zrealizowany znakomicie.
Świetnie prowadzony, świetne też zdjęcia. Myślę, że to też jest bardzo duży udział, no bo generalnie scenariusz pewnie jest podobny do tego spektaklowego, a jednak te zdjęcia i to, że jest to właśnie ta realizacja filmowa, o czym mówiliśmy, bardzo dużo
daje.
Te zdjęcia są w ogóle przepiękne. Ja się cieszę, że ten serial też jest bardzo dobrze odrestaurowany i można go oglądać w bardzo dobrej jakości, co też polecam. Zresztą te telewizyjne chyba odcinki też są właśnie w tej odrestaurowanej wersji, więc to bardzo dobrze. Więc tak, piękne zdjęcia, ale też wspaniała muzyka.
Tak, też Jerzego pomyślałam, Dudusia, że jeszcze nie wspomnieliśmy właśnie o tej muzyce, która też no legendarna już teraz.
No ten motyw ze Stawki większej niż życie, no to jest kilka nut i już wiemy, o co chodzi. Jeden z bardziej rozpoznawalnych motywów serialowych w Polsce w ogóle. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, który jest...
No też autor muzyki do wielu tak, dokładnie. Produkcji.
Znaczną większość, nawet powiedziałbym, tych najbardziej kultowych melodii i motywów skomponował. Miał jakąś taką niesamowitą umiejętność do tego, żeby jakoś klimat danego dzieła ujmować w krótkiej, chwytliwej bardzo, ale jednak krótkiej melodii, jaką tutaj też mamy. Ale to nie tylko ta melodia początkowa, ten motyw, to też mnóstwo...
Cała oprawa, tak.
Tak, mnóstwo tych kompozycji gdzieś tam pobocznych, ale świetnych, trochę takich nawet jazzujących.
No jak najbardziej, to ten czas i ten artysta oczywiście.
Dokładnie tak, więc trochę tam jazzu też jest. Dużo jest też takiego napięcia budowanego przez muzykę, więc to jest po prostu też świetny muzycznie serial, naprawdę świetny.
No chyba pod każdym kątem świetny, chyba się zgadzamy
no,
tutaj.
No tak, po prostu tutaj robimy peany na cześć Stawki tak. Większej niż życie, ale no, oglądając już tak uważnie i świadomie ten serial, wcale mnie nie dziwi, że on mimo tego, że minęło już no, prawie 60 lat od jego premiery, to nadal no, ma swoich wiernych fanów. Nie dziwi mnie to w ogóle.
I myślę, że będzie miał jeszcze przez wiele, wiele lat, przez kolejne pokolenia, bo tak jak mówimy, no zrealizowany znakomicie, nie starzeje się praktycznie w ogóle. Świetne aktorstwo. No też mamy tam całe pokolenie tych świetnych, wybitnych aktorów polskich. Mamy tam też debiutantów, no bo i Marian Dziędziel, i Jerzy Trela, którzy się tam pojawiają gdzieś epizodycznie, ale i to dla tych, którzy kochają takie smaczki filmowe, Krzysztof Kieślowski i Sławomir Idziak także się pojawiają w tym serialu.
Widzisz, no.
Więc można tam wyśledzić sporo ludzi ze świata kina, którzy później zrobili ogromną karierę.
Ja wyczytałem, że przez ten, w zasadzie rok, przez który powstawał ten serial, przewinęło się przez niego 700 aktorów. Więc
to jest imponująca ilość.
To jest bardzo imponująca ilość i wydaje mi się, że no, mogło tak być, że znaczna część tego środowiska się po prostu przewinęła przez Stawkę większą niż życie. No to też jest dowód na to, o czym mówisz. Te nazwiska tam są naprawdę największe.
I chyba tyle.
Chyba tyle możemy powiedzieć. Po prostu pozostawiamy
zachęcamy
Państwu ten serial do
obejrzenia. Tak, zachęcamy, żeby obejrzeć go. Czy po raz pierwszy, czy po raz kolejny, bo myślę, że przy kolejnych odtworzeniach on tak samo dobrze działa.
A jeszcze tylko do